Naszym gościem jest wiceprezes Łódzkiej Okręgowej Rady Lekarskiej Łukasz Jasek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych od 1 lipca lekarze powinni otrzymać podwyżki. Co z nimi?
Czekamy. Rozporządzenie wchodzi w życie tak naprawdę 24 sierpnia i od 24 sierpnia do 7 września jest czas na składanie odpowiednich oświadczeń przez lekarzy.
Ale nie ma jeszcze nawet deklaracji, tak?
Nie ma ani deklaracji, ani oświadczeń, nie mamy żadnych wzorów. My jako Izba Lekarska przygotowujemy takie oświadczenie dla tych lekarzy, którzy by chcieli takie oświadczenie złożyć, że będą pracowali tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Natomiast konkretnych dokumentów ze strony ministerstwa nie otrzymaliśmy.
Czy każdy lekarz będzie mógł otrzymać podwyżkę zgodnie z tą ustawą?
Sytuacja wygląda w ten sposób, że zgodnie z tym rozporządzeniem, które weszło i z tą ustawą, te podwyżki będą dotyczyły lekarzy, którzy zadeklarują w pewien sposób pracę tylko i wyłącznie w jednym ośrodku. To musi być ośrodek, który ma podpisany kontrakt z NFZ-em i w żadnym innym, tak mniej więcej interpretując tą ustawę, w żadnym innym, który współpracuje z NFZ-em, pracować nie będą mogli, ale dotyczy to świadczenia pracy w ośrodkach, które mają 24-godzinny tryb pracy, czyli całodobowy.
Czyli to może oznaczać, że nie wszyscy lekarze z tych podwyżek skorzystają.
To prawie na pewno będzie oznacza, że nie wszyscy lekarze z tych podwyżek skorzystają. To też będzie dla nas dość interesująca informacja, dlatego że należy pamiętać, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, że cała ogromna rzesza lekarzy pracuje w tak zwanym trybie kontraktowym. To znaczy oni, mając założoną działalność, pracują w ramach tej działalności, podpisują umowę ze szpitalem. Nie jest to umowa o pracę, nie jest to umowa zlecenie, tylko zupełnie inna forma świadczenia usług. I ci lekarze, którzy w ten sposób pracują, mogą nie zechcieć takiej umowy podpisać, tym bardziej, że zgodnie z tą ustawą, jeżeli gdzieś jeszcze pracują w ramach etatu i będą chcieli z tej podwyżki skorzystać, wówczas nie będą mogli nawet w formie kontraktowej pełnić pracy w żadnym innym ośrodku z opieką całodobową. A naprawdę całe gro, jeżeli nie większość lekarzy w takim trybie jakby dwustopniowym pracuje. Znaczy mają etat i gdzieś dodatkowo dorabiają w ramach działalności.
Ale to jest tak, że jeżeli lekarz będzie chciał otrzymać podwyżkę, będzie musiał z tych innych dodatkowych miejsc pracy zrezygnować.
To znaczy, powiem tak przykładowo, jeżeli lekarz pracuje w jakimś szpitalu w ramach etatu i będzie chciał skorzystać z tej podwyżki, a równocześnie w ramach swojej działalności lekarskiej, kontraktu, pracuje w innych szpitalach, z tych działalności prawdopodobnie będzie musiał zrezygnować. Takie jest jakby założenie tej ustawy i tego rozporządzenia. Więc prawdopodobnie, biorąc pod uwagę wysokość pensji podstawowych, które lekarze w łódzkich szpitalach osiągają, myślę, że całe gro lekarzy nie wyrazi zgody na po prostu podwyżki, będzie pracowało w tych szpitalach na tych samych zasadach i dodatkowo dorabiało w ramach kontraktów, albo będzie po prostu pracowało tylko i wyłącznie w ramach kontraktów.
Ja jestem ciekawa, czy ktoś sprawdzał, co by się stało, gdyby wszyscy lekarze zdecydowali się na podwyżki i na jeden macierzysty zakład pracy. Co stałoby się z różnymi oddziałami w szpitalach powiatowych?
Myślę, że mogłoby to doprowadzić do całkowitej niewydolności systemu ochrony zdrowia w Polsce, szczególnie w tych szpitalach powiatowych. Należy pamiętać, że w zasadzie w szpitalach powiatowych, w wielu szpitalach miejskich, gro lekarzy, jeżeli nie większość, albo wszyscy, są zatrudnieni w ramach kontraktów. Jeżeli oni by z tych kontraktów zrezygnowali, prawdopodobnie obsada dyżurowa i lekarska w tych szpitalach by nie istniała. Myślę, że taka sytuacja nie zaistnieje. Odpowiedzialność lekarzy i poczucie odpowiedzialności zarówno za pacjentów, jak i za bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa jest duża, więc wszyscy będą próbowali w jakiś sposób to, już tam tak od lat to wygląda, będą próbowali to w jakiś sposób ratować.
Czyli lekarze mają dostać podwyżki, ale wszyscy mają nadzieję, że z nich nie skorzystają, bo system by się zawalił.
No nie, chyba aż tak daleko bym nie szedł. Natomiast faktycznie sytuacja, w której by wszyscy skorzystali z tych podwyżek, czyli rozumiejąc ustawę i rozporządzenie, zrezygnowaliby z dodatkowych obciążeń czasowych, zawodowych, mogłoby dojść do sytuacji, gdzie szpitale nie miałyby obsad dyżurowych, kadrowych, te mniejsze szczególnie.
To ciekawa jestem, jak to będzie, bo lekarze do 7 chyba września mają złożyć te deklaracje, których jeszcze na dodatek nawet nie ma. A jeszcze chciałam pana zapytać o bon lojalnościowy dla lekarzy rezydentów.
To też jest rozwiązanie, które jakby pierwotnie nie było planowane. Zupełnie były inne założenia, troszeczkę inaczej to zostało zrealizowane. Oczywiście i Naczelna Izba Lekarska, i Okręgowe Izby Lekarskie, i Związek Zawodowy Lekarzy nie w pełni popierają to rozwiązanie akurat. No ten bon lojalnościowy ma polegać na tym, że lekarz rezydent, który zdecyduje się na ten bon lojalnościowy, przez czas trwania rezydentury, czyli od 5 do 6 lat mniej więcej, będzie otrzymywał wyższe wynagrodzenie miesięczne. W zależności od specjalizacji to będzie albo 600, albo 700 zł brutto, ale przez to będzie musiał w przyszłości przez 2 lata z 5 pracować w ramach placówki, która ma podpisany kontrakt z NFZ-em. Problem polega na tym, że cały czas ten końcowy element jakby jest niedopracowany. My nadal nie znamy szczegółów. Zarówno nie znamy szczegółów interpretacyjnych, co będzie oznaczało w przypadku lekarzy specjalistów, że nie mogą pracować w innych placówkach w ramach NFZ-u funkcje całodobowe, jak również nie wiemy, co będzie oznaczało placówka dla rezydenta, placówka, która ma kontrakt z NFZ-em podpisany. Nie wiemy, czy to będą tylko placówki publiczne, czy to będą placówki prywatne, to cały czas czekamy ze strony ministerstwa na doprecyzowanie. Mamy pewne informacje, ale to są informacje niezobowiązujące, jeszcze to są informacje wstępne.
Czyli można powiedzieć, że jeszcze sporo pytań, panie doktorze, na które nie znacie odpowiedzi.
Tak, no to jest takie no niestety w polskich realiach dość typowe rozpoznanie bojem. Znaczy wchodzi ustawa, gdzie nikt do końca nie jest pewien, jak ta ustawa, czy są do niej akty wykonawcze sporządzone, czy są wszystkie szczegóły dopracowane. W ochronie zdrowia w zasadzie wszystkie, większość ustaw w ten sposób wchodzi. Znaczy, że gdzieś tam w trakcie my rozpoznajemy niektóre elementy, próbujemy je rozpracować, doszacować, zobaczyć gdzie i w którym momencie i jak będzie to interpretowało ministerstwo, bo to jest ważne, w jaki sposób będzie to interpretowane.
A tak ogólnie mówiąc na koniec, czy lekarze czekają na to, aż ustawa wejdzie w życie? Są z niej zadowoleni?
Ja myślę, że wszyscy czekają
czy
na to.
Czy mają jeszcze dużo wątpliwości?
Ja myślę, że wszyscy czekają na to, aż ta ustawa wejdzie, bo ta ustawa w jakiś sposób jednak będzie urealniała polskie warunki pracy, jeżeli idzie o lekarzy, natomiast myślę, że pacjenci również na to czekają. Natomiast czy jesteśmy zadowoleni? Jest całe mnóstwo postulatów, które nie zostały spełnione. Jest całe mnóstwo zastrzeżeń, które ma Naczelna Izba Lekarska, Okręgowe Izby Lekarskie i Związek Zawodowy Lekarzy. Odbyło się na początku sierpnia, 1 sierpnia spotkanie tych wszystkich gremiów, gdzie dość krytycznie wypowiedziano się na temat niektórych zapisów. Przypominam, że w zasadzie ten najważniejszy postulat rezydentów, bo chciałbym przypomnieć, że rezydenci wcale nie walczyli tak naprawdę o swoje podwyżki, tylko walczyli o to, żebyśmy mieli urealniony procent PKB, który będzie przeznaczany na służbę zdrowia. I tych 6,8% niestety nie udało się uzyskać. Ministerstwo zapowiada 6%, ale część z tych pieniędzy będzie przekazywana do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, więc to też nie do końca jest spełnione. Cały czas nie mamy uregulowanej kwestii dyżurów rezydentów, a w szczególności sytuacji, w której rezydent po dyżurze, jak każdy lekarz, ma prawo do odpoczynku. Czy to prawo do odpoczynku i te godziny, które przeznacza lekarz na odpoczynek, wchodzą w jego godziny wypracowane, czy wydłuża mu to czas trwania specjalizacji. Nie mamy do końca też uregulowanej kwestii jakby wynagrodzeń wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, bo to jest jakby pierwszy krok, który został wykonany przez ministerstwo, z czego się oczywiście cieszymy, ale cały czas postulaty te podstawowe, które są przez zarówno Związek Zawodowy Lekarzy, ale przede wszystkim przez Izby Lekarskie, Naczelną Radę Lekarską postulowane, czyli zwiększenie apanaży dla lekarzy do 3 średnich krajowych, między innymi dla specjalistów, cały czas nie są realizowane i cały czas na to czekamy.
Czyli tak naprawdę jeszcze wiele pracy przed
Tak, wami. To jest praca ustawiczna.
Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Łukasz Jasek był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.